Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. No i dzisiaj pomówimy sobie o finale Watchmen, 9 odcinku, pod tytułem A Most Worthy Adversary. No i słuchajcie, podstawowe pytanie, może zacznijmy prosto z mostu. Standardowo będziemy pewnie sobie skakać po różnych tematach w kolejności, jakie nam się spodoba. No ale zacznijmy od tego podstawowego pytania, czyli czy finał dowiózł? Jak według waszego zdania?
Ja jestem troszkę rozbity, ale to z tego powodu, że po pierwsze poprzednie odcinki były za dobre i one zapowiadały tyle rzeczy i były tak złożone, że ten finał, nie wiem, jaki by nie był, to się spodziewałem, że nie będzie aż tak dostarczał, jakbym chciał, żeby dostarczał, nie? Ale z drugiej strony, kurczę, dostaliśmy odpowiedzi na wszystkie pytania, to dalej jest tak, że wszystko, co było w jakiś tam sposób zaznaczone, co się składa do kupy i jest cholernie sensowne. Ten scenariusz dalej uważam, że jest świetnie napisany. Tylko no ten finał, nie wiem, może troszkę za bardzo na ten teren komiksowy wchodzi, tych wszystkich właśnie kombinacji z teleportami i z różnymi takimi dziwnymi rzeczami, te całe właśnie zamotanie w tym Manhattana też jest takie no mocno komiksowe, ale nie w tym stylu murowskim, tylko no w stylu po prostu komiksowym, mainstreamowych komiksów superbohaterskich. Ale znowu z trzeciej strony, no nie mogę cały czas powiedzieć, że się źle bawiłem, bo to wszystko do siebie pasowało. Był ten klimat z komiksów Mura. Mówię, wszystko się dopięło też w taki sposób, który sprawia mi satysfakcję, ale no nadal czegoś mi tam brakuje, bo za dużo te poprzednie odcinki obiecały, za dużo było tej podbudówki i dalej mówię, że to jest świetny serial, naprawdę konkretnie zakończony, ale jest to tak, wiesz, takie ciężkie do określenia, nie? Coś, czego mi brakuje.
Ja mam podobnie i scenariusz jest super i naprawdę super chwalę, że zostało to dopowiedziane, że nie ma furtek pootwieranych nie wiadomo ilu. Bałem się trochę, że gdzieś tam będzie wpływ chociażby stacji, żeby na wszelki wypadek drugi sezon zostawić. Nie, to jest zamknięta historia i uwielbiam coś takiego, kiedy masz pierwszy odcinek czy drugi, kiedy tak bardzo nie wiesz, o co chodzi, ale w finale dokładnie wiesz, o co chodzi i masz odpowiedzi na wszystkie pytania bez jakiegoś owijania w bawełnę. To jest super. Natomiast no właśnie, gdzieś nie wiem, czy mi czegoś nie zabrakło, czy gdzieś coś było może dla mnie zbyt proste, to o tym jeszcze pogadamy zaraz. Ale mnie jeszcze jedna rzecz będzie bardzo interesowała, jak odbiorą ten finał ludzie, którzy nie mają żadnej styczności z Watchmenami, czy to komiksowymi, czy nawet Watchmenami Snydera. Bo mam wrażenie, że w finale odrobinę przeholowali z ilością nawiązań do komiksów. Odrobinę pojechali w niektórych scenach za daleko do tego stopnia, że to były już dosłownie mrugnięcia dla mrugnięć. Jak do tej pory chwaliłem, że jakby nawet jeżeli są odniesienia, to one są rozbudowane, jak samo wprowadzenie Manhattana, Lori, to są rozbudowane postaci z konkretnymi wątkami. Nikt nie wrzucał ci snyderowskich zbroi, ha ha ha, jokes on you i tak dalej. Tak tu może nie do tego stopnia oczywiście, co w zakaz Snydera, ale mam wrażenie, że parę takich rzeczy było, które nie były konieczne i, tak, i osobie, która nie zna komiksów, nic nie powiedzę.
Tak, ten niebezpieczny moment, że nie były to tylko nawiązania, które podbudowały, jak tak. Rozbudowywały fabułę, były jej integralną częścią. Wiesz, że jakby je usunąć, to by się fabuła zaczęła pruć, nie? I one były potrzebne, a tu już masz takie momenty, które ci
było
pokazują,
kilka.
Ej, znasz to,
nie?
Czytałeś to, jak ten moment z kulą, który
z kulą,
był...
to o tym myślę dokładnie.
O krok za daleko.
Tak.
Ja mam też podobnie, będziemy się zgadzać niestety. Znaczy, też nie powiedziałbym w żadnym celu, że odcinek był zły czy coś takiego, ale problem był taki, że poprzednie były tak, nawet nie chodzi tylko o to, że były tak dobre, ale one były tak skomplikowane i tak złożone, tak wiele rzeczy trzeba było, wiecie, rozwiązać samemu, że ten finał, który przyszedł i tak wyłożył nam od razu co i jak, wydaje się właśnie bardzo, przez kontrast bardzo jakiś taki rozczarowująco prosty, może w ten sposób. W sensie pojawiają się na przykład tutaj takie motywy, które wcześniej nie były poruszane jakoś szerzej i tutaj nagle mają duże znaczenie, nie? Na przykład to jak ma się Lady True do Ozymandiasza, znaczy nie chodzi mi o relacje tutaj, bo to na to wpadliśmy, może nie dokładnie w taki sposób jak ten, ale wpadliśmy, ale to na przykład, że ona ma ten kompleks teraz, przez to jedno spotkanie z nim wtedy na Antarktydzie, no to ona ma teraz ten kompleks, że chce mu pokazać koniecznie, że potrafi dojść od zera do niesamowitej potęgi, nie? I to się pojawia tutaj, dopiero w tym odcinku nagle, nie? A jednocześnie staje się motywacją dla całej postaci na cały serial. Wolałbym mimo wszystko, żeby to było zarzucone już troszkę wcześniej, nie? Natomiast to jest też tak, że nie powiedziałbym, żeby ten odcinek był, nie wiem, wiecie, w czołówce najlepszych odcinków tego serialu, ale z drugiej strony no w żadnym stopniu mi to nie będzie psuło odbioru całego serialu, nie? Jak na finał, który ma zamknąć tę historię i ma wiecie, domknąć wątki i tak dalej, to myślę, że wciąż działa, nie? Jakby cały serial wciąż nie traci tutaj na powiedzmy swojej jakości. Okej, dobra, to jeszcze w takim razie poskaczmy sobie po takich właśnie rzeczach, które, nie wiem, nas zaskoczyły albo były zaskakujące, bo parę takich rzeczy było. Rzecz, która mnie chyba najbardziej zaskoczyła w tym wszystkim, to jest Seventh Cavalry i... Wiecie, my gadaliśmy w poprzednich odcinkach, nie, że oni mają ten plan, że oni chcą zniszczyć tego Manhattana i tak dalej. I że jak to się będzie miało. Tak, jak to się będzie. Jak to się będzie miało do tego, co Lady Trup planuje i tak dalej, że to są te dwie siły i tak dalej. I oglądam ten odcinek i zaczyna ten King swoje to przemówienie i tak dalej. Mówię, kurwa, oni faktycznie idą w tym kierunku, że to są jakieś banda rasistów, które po prostu chce, wiecie, użyć swojej mocy, żeby rządzić światem czy coś takiego. Mówię, kurwa, to trochę słabe, nie? No, a potem się okazuje, że nie, oni w ogóle byli nieważni, nie? Jakby oni byli tylko narzędziem w rękach prawdziwej antagonistki tego odcinka. I przyznam szczerze, że to mi się podoba, bo jakby ten wątek, że no mamy tą kawalerię i to jest po prostu banda, wiecie, rasistów i tyle, no to się wydawało bardzo takie zbyt proste, żeby było prawdziwe, nie? No i było proste, tylko właśnie dlatego, że no, oni jakby byli tylko i wyłącznie, wiecie, no, przedmiotem tutaj, elementem fabularnym, a nie siłą jakby sami z siebie. Co, nie powiem, no, było spoko. Natomiast właśnie jeśli chodzi o tą prawdziwą antagonistkę, no tak jak wspomniałem wcześniej, jedyna rzecz, która mi troszkę nie odpowiada, to że ta jej motywacja została zarzucona tak bardzo szybko, nie? I mimo wszystko mam wrażenie, że ta postać troszkę na tym ucierpiała.
Tak, to się w ogóle w finale troszkę za dużo wątków było już wcześniej, to wcześniej też mówiliśmy, że za dużo wątków jest, które będzie ciężko podsumować, tak, żeby wszystkie miały takie soczyste podsumowanie, nie? Żeby były takie treściwe. I tutaj na przykład mieliśmy wątek z tym, w ogóle ta historia w pewnym momencie się zamieniła z tego, jak myślimy, że to będzie wiwisekcja tych problemów rasowych dzisiejszych, nie, przez pryzmat właśnie Watchmenów, i to była do któregoś momentu, ale mieliśmy ten przedostatni odcinek, który wyłożył kawę na ławę, że to jest historia miłosna przede wszystkim, nie? Między Manhattanem a Angelą, nie? I to fajnie się spinało zresztą w odcinku, bo to cały czas tam było gdzieś w tle i coraz bardziej wychodziło na pierwszy plan, no i w tym przedostatnim odcinku już pokazane było, że to jest ta klamra, nie? I no, mamy w tym finale też podsumowanie tego, ale tego było za mało, bo trzeba było inne wątki dopinać. Była kawaleria, nie? Ozymandiasz musiał wrócić, trzeba było Lady True podsumować cały ten jej ark, który, no też czegoś mi brakowało w tym arku. No i mieliśmy tą jedną scenę z tak naprawdę miłosną, gdzie on tam mówi, że widzę wszystkie nasze chwile w tym samym momencie. Nie? To, co było bardzo ładne, ale wiesz, że to było tak wrzucone, że ej, to trzeba też podsumować ten ich wątek romantyczny, bo mieliśmy cały odcinek, gdzie on siedział po prostu w tej klatce, nie? I tego mi troszkę brakowało, żeby się skupili bardziej na tych konkretnych wątkach, które były przewodnimi całego sezonu, a nie żeby, wiesz, żeby jednak musimy wszystko domknąć. Wiesz, że to było takie trochę patologiczne z punktu widzenia Lindelofa, który jest znany z tego i często jest mu zarzucane, że nie potrafi domykać wątków, zostawia niektóre otwarte, zostawia właśnie te rzeczy, które może będę miał następne sezony, że je rozwinę, nie? A tu widać, że on tak patologicznie chciał wszystko domknąć, nie? Siódma kawaleria, ta miłość, tutaj wątek Manhattana, bo coś to wprowadziłem, nie? Na końcu, kurczę, jeszcze Arciego pokażę i Ozymandiasza zamknę w więzieniu, nie?
Żeby dobrze, wszystko... że to domknął, tylko że nie trzeba tego robić na przełomie 40 minut,
tak,
nie?
Tak, mógł to wcześniej już zacząć domykać, nie? A tak. Mówiliśmy w pewnym momencie, że jest za dużo otwartych odcinków, otwartych wątków i już chcemy dostawać odpowiedzi. I dostaliśmy je wszystkie, ale kurczę, naraz. I to było troszkę za dużo. Mógłbyś wcześniej to zacząć domykać, nie?
Mm-hmm. Jeszcze jeśli chodzi o tą kawalerię, to tam parę fajnych motywów było związanych z pewnymi wydarzeniami. Na przykład to, że Manhattan obronił Angelę, to był ten moment, który spowodował, że oni w ogóle dowiedzieli się o istnieniu, że o tym, że Manhattan jest na ziemi, nie? Te wszystkie elementy. I de facto kawaleria była tylko tutaj po to, żeby Judd zginął i ten, jak się nazywa, Kin, tak? Oni dwaj, którzy nimi kierowali, żeby oni wpadli na celownik dziadka, żeby dziadek dogadał się z Lady True, żeby ona, dogadując się z nim i dostając informacje od Manhattana o Manhattanie, który on sam przekazał, ich zdezintegrowała.
Tak, a w ogóle jeszcze twist, ale na dobrą sprawę, wcześniej poznał Manhattana, nie? Że to oni to jeszcze jest mieli fajne, inny plan.
To jest fajne, ale mimo wszystko jedna rzecz, która mi jakby trochę nie pasuje w tym wszystkim, no to jest ta idea przejęcia mocy Manhattana, nie? Na całe szczęście skończyło się tym, że senator się rozpuścił i w sumie nie mieli
to mi się super podobało, że oni byli fajne. Przekonani, że oni byli przekonani, że ten plan wypali, że mają te zegarki, rozpracowywali miliony, zrobili tą klatkę i wiesz, ale mi się super był King zagrany, wiesz, w tych majtkach, w tym wszystkim, Majka Manhattanowy, jak on wchodzi, on jest taki mega pewny, nie? Że teraz będę miał moc, teraz wiesz, będzie tutaj rządził.
I najlepsze jest to, że Lady True mu w żaden sposób nie przeszkodziła, nie? Bo jakby cały czas mnie irytowało w tym momencie, że oni, masz bandę redneków, okej, zrekrutowali paru inteligentniejszych ludzi, ale cały czas naprawdę ta ekipa miała zrobić narzędzie, które jest w stanie Manhattanowi moc ukraść i okej, klatka im się udała, Ale to jeszcze jest pół biedy, bo możesz myśleć o tym, pewne badania temat Manhattana były publiczne i to jak Ozymandias jeszcze je prowadził i tak dalej, jak oni współpracowali przy tworzeniu energii, tam był ten cały motyw, to jeszcze możesz się domyślić, że skądś to mieli, więc klatka się udała. Samo ta komora, w której Manhattan się niejako stworzył, to też zakładam, że było może nie publiczne, ale powiedzmy na tyle dostępne, że gość, który jest senatorem, który był w stanie dostać tą płytkę, wiecie, spowiedział, że tak powiem, Wejta, też był w stanie do tego dojść. Więc zakładam, że te technologie i te rzeczy, to oni po prostu no, gdzieś tam w plikach wygrzebali, że tu używali tego, tu używali tego i z tego to sklecili. Ale to, że ostatecznie bez niczyjej interwencji on i tak by się rozpuścił w tej klatce i to by nic nie dało, to było według mnie całkiem dobre.
To było dobre. Ja w ogóle uwielbiam do niego, wiesz, środek przemowy, nie? Ja sobie tak wziąłem, nichuja, to nie ma, w ogóle nie będzie, że nie uda się, za cholerę, nie ma szans, nie? Jak on już wchodził, to tak mówię, nie. I później było, to było akurat, to treściwe było, bardzo, jak się wylała ta treść z tego, wiesz, z tej maszyny.
Poczekajcie sekundkę dosłownie.
Także tego.
Także. Zostawimy to, nie? A tu dzwoni doktor Manhattan.
Ja po tym odcinku tak siedziałem. Tak myślę, dobra, to teraz spróbuję to wszystko poskładać w takim razie, nie? Bo tu jest tak, że najmniejsza pierdoła w tym serialu, nie wiem, ten cyklop na przykład i ten ich mechanizm do hipnotyzowania, to prowadzi w ogóle, wiesz, tym taką długą linią do jakiegoś jednego wątku, który gdzieś tam się pojawia, na przykład do tego zahipnotyzowania Jada, nie? No bo do niczego innego nie było potrzebne, tylko do tego, żeby ten Will mógł zahipnotyzować Jada, nie?
Okay. Ej, ale to jest zajebiste, kurczę, bo wiesz...
No tak.
Zawsze mi się podobało, jak to jest wszystko zwarte, nie, na koniec i dostarcza.
Okej, sorry. Możemy jechać dalej.
Tak, no. Wylała się treść.
Tak. Znaczy, wiecie co, jeszcze a propos tego, co Radek powiedział, że tych konfliktów rasowych i tego motywu, który wydawał się przewodnim tutaj i przynajmniej do czasu był, kurczę, mam wrażenie, że to też można by było pociągnąć trochę dalej, bo w sensie, no, konflikty rasowe no, były obecne nie tylko w USA, ale też no, na przykład w tym Wietnamie, nie? Który obserwujemy tutaj. I widzimy, że tam były różne napięcia związane tutaj z zajęciem tego państwa przez Stany Zjednoczone. Zresztą, no, wątek Lady True też wynika z tego niejako, nie? Że po prostu u White'a sprzątała jakaś pani z Wietnamu. Myślę, że to też można by w jakiś sposób, wiesz, wpleść w ten motyw przewodni. Ja nie miałem wrażenia, żeby to było jakoś wplecione, nie?
Jakby w ogóle nie było istotne ostatecznie. No właśnie. Jakby głównym pytaniem tego serialu ostatecznie okazało się być, czy jeżeli masz boską moc, to powinieneś ingerować i powinieneś robić więcej, bo do tego sprowadzają się wszystkie pytania. Do tego sprowadza się agenda Kina, który uważa, że jeżeli miałby tą moc Manhattana, to mógłby ten właściwy porządek narzucić. Do tego Lady True, która uważa, że naprawi świat. I do tego sprowadza się ostatnie słowa Reevesa, który mówi, że jak na gościa, który tyle potrafił, powinien był zdziałać więcej. Więc wszystko to jest główny motyw serialu, tak naprawdę. A nie napięcia rasowe, nie problemy. One są poboczne, z nich wynikają te pytania, bo hej, skoro masz taką moc, może dałoby się coś z tym problemem zrobić, ale to jest tylko gdzieś tam z tyłu.
Tak, one się stały poboczne przede wszystkim, nie? Bo nagle. Jednak sam początek, wiesz, Tulsa zaczęło się od tego wątku, wiesz, mocno zarysowanego.
Odcinek o Hooded Justice.
Czas, tak, ale odcinek o Hooded Justice, nie? To było wszystko dodane w taki sposób, żeby, no, kurczę, cały ten odcinek był w tym klimacie, nie? Żeby zwrócić naszą uwagę na to, jaki to jest ważny problem, że to jest częścią tej problematyki całego serialu i nagle w którymś momencie, no mówię, przeszło to w ten romans, w te wszystkie bardzo komiksowe zabiegi właśnie z odebraniem mocy Manhattanowi, zbudowaniem tych dziwnych urządzeń, trzeba było przeskakiwać na Wejta cały czas, który siedział na Jowiszu, nie? I no, nadal uważam, że to było fajnie zamknięte i ma to, jak na taki serial i na takie skomplikowanie, w ogóle podjęcie się takiego tematu, jakim są strażnicy Mura, nie? I rozwinięcie to w taki sposób, dalej uważam, że to jest kapitalny scenariusz, ale no ten finał nie dostarczał tak, jakbyśmy chcieli, tu się na pewno zgodzimy, nie? Że myśleliśmy, że będzie po prostu coś więcej, mnie jeszcze tutaj tkwiło w tym. W
że fabule, nie będzie, no? Tylko chodziło o walkę, tak. O przejęcie moc Manhattana, a do tego to się sprowadziło, że po prostu dwie strony chciały zdobyć moc Manhattana i tak, ale jedna masz, wykorzystywała wiesz, drugą.
I to też dużo było takich wątków, które po prostu były zamknięte, żeby być domknięte, nie? Na przykład jak my dyskutowaliśmy o tym, co będzie robił Looking Glass, że wziął tą maskę, że ją przejął.
On nie miał tam żadnego celu.
Tutaj nie miał, wiesz, stał tym shotgunem, zmienił tego drugiego gościa i do końca, wiesz, nie miał żadnej roli, nie?
Zandiasza. Nie, mi się to strasznie nie podobało.
Tak, właśnie bardzo zastanawiałem, wiesz, w jaką stronę to podążę, szczególnie w momencie, jak on też został teleportowany tam do siedziby Ozymandiasza, nie? I mówię, okej, no to on jest teraz w tym miejscu, z którego na dobrą sprawę została tutaj, gdzie została stworzona ta jego wielka trauma w zasadzie życiowa, która zdefiniowała go
tak,
później, nie?
Tak, i koło niego stoi gość, który to, który do tego to doprowadził, nie?
I... Mi się strasznie tak. podobał wątek Kim Klasa, bo tyle nam obiecywali po nim.
A wiesz, cały... że był tylko po to, żeby wyciągnąć płytkę i pokazać, że ej, mamy cię, nie?
Ale no to słabe jest. Jakby masz gościa, który mówiliśmy w tym odcinku po nim, że gość, który naprawdę teraz wie więcej od innych, który jeszcze ma tą umiejętność rozpoznawania, czy ktoś mówi prawdę, żeby chociaż tego użyto, skoro tak bardzo nam to podbudowywano, żeby w którymś kluczowym momencie był w stanie rozgryźć kogoś, kto ich okłamuje i tego użyć, nie? W tym momencie. To myślę, okej, to chociaż postać, która została nam zbudowana do pewnych umiejętności, odgrywa kluczową rolę. Nie użył tego ani razu. On tylko stał dwa razy, zwymiotował, jak się teleportował i rypnął Ozymandiasza kluczem w łeb. Koniec.
Wiesz, właśnie to wynika, to wszystko jest częścią tego, może nie problemu, ale konstrukcji tego serialu, o czym wspomniałem, o czym gadaliśmy przed chwilką z Radkiem, jak gadałeś przez telefon, że wszystko w tym serialu, każdy wątek, który się tutaj pojawia, jest tylko częścią tej całej siatki rzeczy, które mają prowadzić nam tutaj do tej finałowej konfrontacji, nie? I tak jak gadaliśmy o tym, że wiesz, ten cały motyw na przykład z Cyklopem i tymi maszyną, która hipnotyzuje ludzi, na dobrą sprawę przez ileś tam, wiesz, rozmaitych zakrętów prowadził do tego, żeby mógł Will zahipnotyzować Jada tam wtedy w tym odcinku, nie? I tak sobie myślę teraz, że w sumie to wielkie otwarcie z tą masakrą w Tulsie to wszystko prowadziło do tego, żeby Will mógł zająć miejsce w tym całym planie tam, w zasadzie, żeby on był, wiesz, istotny w ramach tutaj tej całej fabuły, która tutaj jest. I przy Looking Glassie też, jakby te wszystkie rzeczy, które jemu nadbudowano, właśnie ta trauma, te jego umiejętności i tak dalej, służą tylko temu, żeby on mógł być tym trybikiem w tej całej, wiecie, sieci zależności i wątków i tak dalej, które się składają na tę konfrontację.
Powiem szczerze, że... Dostał cały odcinek dla siebie, nie?
Tak.
Obaj dostali. Tylko, że jeszcze o tyle, co Reeves jeszcze... Ja, możemy uznać, że jednak odegrał pewną rolę i jakby on był istotny w całym tym wątku i ten jego motyw znoszenia maski, jak to wpłynęło na Angelę, jak to wpłynęło na Manhattana i tak dalej, na ich związek, to jeszcze z Reevesem bym stwierdził, że jest tam, że to jest domknięte, nie mam problemów. Natomiast Looking Glass...
No nie, no to jest... właśnie o to chodzi, tylko trybikiem w zasadzie w tej całej historii, nie? I mam wrażenie, że to jest tak, że jakby, że ten serial przez to zyska jeszcze z czasem, to znaczy jak wiecie, minie trochę czasu, i no, że teraz jakby tak z odcinka na odcinka mieliśmy jakieś oczekiwania, mieliśmy tutaj teorie i tak dalej, no i ten finał jakby troszkę wydał się dużo prostszy niż to, co pewnie nam w głowie się budowało od tamtej pory. Ale za jakiś czas podejrzewam, kiedy te jakby wiecie, takie rozczarowanie tym, że nie jest tak jak mogłoby być, minie, to wydaje mi się, że dużo łatwiej będzie docenić też jakby to, że wiecie, że to jest takie taką formę takiego drzewa, nie? Które mamy ten jeden główny wątek, ale on się rozgałęzia po prostu na 100 różnych wątków. I na dobrą sprawę ten serial porusza ileś tam problemów, nie? Po drodze po prostu. Tyle, że nie ma jakby... no nie w tą stronę, którą byśmy chcieli, nie? Jakby to się zwęża do dużo prostszego zagrania, a nie rozszerza.
Są rozwiązane, ale nie ma trochę tego emocjonalnego payoffu, nie?
Ale plus czuję, że jednak podczas drugiego seansu, po jakimś czasie, nie, jak to się tam w głowie gdzieś uleży, to będzie naprawdę satysfakcjonujące przeżycie, jak będziesz widział, gdzie te wszystkie wątki prowadzą, zauważą nowe rzeczy.
Uwagę na inne rzeczy.
Tak, i wydaje mi się, że to jest właśnie dobry serial do ponownego obejrzenia, nie, że nie, na pewno go nie zostawisz po razie, szczególnie, że on wygląda kapitalnie i brzmi kapitalnie, więc będzie się na pewno chciał do niego wracać.
Natomiast mógłbym poruszyć parę rzeczy właśnie, o których mówiłem, które mi bardzo jednak zakuły w oczy. To mówiłem o tych nawiązaniach do komiksów, których do tej pory serial nie robił, albo robił je na tyle subtelnie, że to było gdzieś w tle, a tutaj jednak pojechał. No zacznijmy od tego łapania kuli. Łapanie kuli było absolutnie najgorszym motywem w całym tym serialu. Ja rozumiem, że dla fanów komiksu to było, patrzcie, Ozymandiasz stary, ale jary. Ale to nie było, to niczemu nie służyło. Nie służyło niczemu. Jeżeli patrzymy na samą konstrukcję serialu, to nie służyło absolutnie niczemu. To nie było w ogóle potrzebne w tym momencie. Jeżeli wiesz o Ozymandiaszu, to co wiesz z serialu, nie z komiksu. I ja strasznie nie lubię tych zagrywek. Już jakby dalszy ciąg tej sceny był fajny. I ten motyw, że tak jak zakładaliśmy, że on sam temu gościowi nadał rolę bycia jego adwersarzem i tak dalej. To wszystko, co zakładaliśmy, że dokładnie tak się stało. To było dokładnie w stylu Ozymandiasza i od początku to przewidywaliśmy. Ale to łapanie kuli było tak niepotrzebne w tej scenie. Ale było tego więcej, mam wrażenie. Był moment w tej siedzibie Ozymandiasza na przykład z... tym motywem, kiedy Laurie wchodzi i jest ten motyw, że ona mówi, że Archie i że tutaj podaje, wiesz, i znowu dodaje ci elementy, które dla osoby, która nie czytała komiksu, nic nie oznaczają w tym momencie.
Tak, znaczy wiesz, to by było wystarczające, jak już mieliśmy wcześniej te designy, widzieliśmy, no, że policja używa z tych pojazdów latających na, wzorowanych na Dreinberga planach.
No dokładnie.
A tutaj, ale wiesz, że jeszcze w ogóle w tym świetle, wiesz, oświetlony. Tak, to jest Archie. Dokładnie. A jak ktoś nie zna komiksu, no to okej.
Okay, jest takie znowu same, znowu jak to, czym Jad i Pirate Jane latali, no stoi, nie? A, okej, okay, to Ozymandiasz to miał, ale kim jest ten cały Dreinberg? Kto to kor w ogóle jest? Więc mówię, są tutaj takie motywy, które mi osobiście w ogóle nie podeszły przez to.
Czemu, ja nie jestem pewien, czy to jest problem, w sensie, że są rzeczy zrozumiałe tylko dla czytelników komiksów. To jednak jest kontynuacja bezpośrednia komiksu. Jakby ale sam one... serial, jakby doceniasz ten serial mimo wszystko, no, w pełni, jak znasz ten komiks, bo on mimo wszystko przetwarza te motywy, które były w komiksie, nie?
Jest różnica pomiędzy jedną sceną, w której to jest gdzieś dosłownie drobne nawiązanie, gdzieś z tyłu, które nie wpływa jakby na brzmienie całej sceny, a jest motyw, w którym Ozymandiasz nagle łapie kulę i ludzie zastanawiają się, skąd to się do cholery wzięło. Jakby według mnie jest co innego, kiedy masz Manhattana, przypomnienie sobie motywów z Wietnamu i tak dalej, kiedy wydarzenia z komiksu rozbudowują twoją perspektywę na to, co się dzieje, nie mam nic przeciwko. Kiedy są konieczne do tego, żeby zrozumieć, co tu się do cholery stało, z tym mam już problem.
Znaczy, bo to też trochę wpływa na to, że wiemy, że to podejście Lindelofa do materiału źródłowego nie było takie, wiesz, że na kolanach i na klęczkach ręce złożone, nie i się modlić przed dziełem Moore'a, tylko naprawdę chciał coś dodać w taki naturalny sposób, nie? A tutaj już były te momenty, które właśnie były takim, o, ten komiks, wiesz, jest ważny, te momenty, które pamiętacie, też są takie
bardzo istotne. To, co Manhattan cytował, jak siedział w klatce. I co on gadał różne kwestie.
Tak, po prostu tutaj mi się wydaje, że w tym finałowym odcinku właśnie było tego za dużo trochę, zbyt intensywne to było. Nie, też mi to nie przeszkadza, bo to jest kosmetyka, nie? Nie wpływa to w żaden sposób na serial, ale jest takim troszkę lekkim zgrzytem, nie? Po prostu jak to widzisz, to mówisz, no dobra, wiem jak, że łapał kulę, nie? I tylko też, jak ktoś właśnie nie wie, czemu Ozymandiasz łapał tą kulę, bo nie było wcześniej wyjaśnione, wiesz, że on jest tym super atletą, super ciało ma tam do tej... Nie, było tylko, że on jest, wiesz, super inteligentny, nie? I siedzi w tym swoim zamku. A tutaj nagle wracają do tego wątku. I fajne, ale no może troszkę za dużo. Tak, Ulało się Lindelofowi, wiesz, w finale.
No to na ostatnią chwilę, nie? Do tej pory siedziałem i myślałem, kurde, ale jak się Manhattan pojawi, to będzie do dupy. Pojawił się, ale nie, dobre, rozbudował wszystko, trzeba. Jak się Laurie pojawi, ale nie, rozbudował, wszystko jest okej. Okay. Może ten motyw z sową był spoko, bo miałeś sowę w klatce, oni powiedzieli aluzy, jak ktoś złapał, to można było coś z tym związać i tak dalej, ale nie próbowali, wiesz, za wszelką cenę w to cisnąć. No tu już trochę...
Kolejna rzecz, i tak dobrze, bo wiesz, że jakby ktoś to inny robił, to i tak w finale
to nie wyskoczył, nie, to Idol, Gotham.
Na Idol by się pojawił, tak, wiesz, tak, Manhattan tak, by przywrócił do życia
komedian tego, by Roszarka, wyskoczył. No. Nie, ale kolejna rzecz, której nie byłem trochę fanem, to rozwiązania na końcu z Ozymandiaszem, kiedy Laurie nagle decyduje się go jednak aresztować.
Tak? Jest, kurczę, ja uwielbiam ten motyw.
Powiem ci dlaczego.
Poczekajcie chwilę, ja włączę światło, bo już... Dobra, bo to już ten czas.
Okay. Powiem ci dlaczego, dlatego że jeżeli Laurie chce go aresztować, potem jest pytanie, to co, prezydenta też aresztujecie? Ona mówi, no, czemu nie? To siebie też
powinna. Ej, to było zajebiste.
To siebie też powinna. Nie, bo to była straszna hipokryzja. W tym momencie ona siebie też powinna aresztować. Jakby przez tyle lat znała tą tajemnicę i wiedziała o niej i była, nawet pracowała w służbach.
Ale do tego się odnoszą przecież. Odnoszą się do tego, no przecież ten Ozymandiasz mówi, że przecież wiedziałeś o tym od tylu lat.
No tak, ona mówi spoko, ale ciebie aresztuję, ale sama spoko, sama nie jestem tutaj winna. Nie podoba mi się, bo to trochę nie pasuje według mnie do Laurie. Jednak z tego wycieka hipokryzja. Gdyby to na przykład Looking Glass zdecydował, że chce go aresztować i Laurie by stwierdziła, okej, okay, to jeszcze jest, ale że to ona decyduje nagle, to mi się nie podoba, dlatego że, ej, ale... to ty też jesteś w tym momencie, po takim czasie jesteś właściwie współwinna temu, skoro tak długo sama zdecydowałaś się na utrzymanie jego sekretu.
Nie, jakby Laurie się miała to przyjmować, szczerze mówiąc.
To jest ostatnia rzecz.
Nie, ale podoba mi się to, że wiesz, że nie mamy w tym serialu Rorschacha, w żadnym, wiecie, w swojej własnej osobie, Ale mam wrażenie, że wiele postaci ma jakieś cechy tej tego bohatera, nie? Jakby każda z nich przejmuje albo jego, nie wiem, postrzeganie tutaj sprawiedliwości, docierania do prawdy i tak dalej. Nagle masz tą Lori, która ni stąd, ni zowąd stwierdza, że okej, okay, dobra, wypada zaresztować tego typa. Dokładnie, wiesz, dokładnie tak, jak się mniej więcej ten wątek Rorschacha kończył w oryginalnym komiksie. I zresztą ta wymiana zdań z hej, pracujesz dla FBI, tak, jestem łowcą tutaj superbohatera. Była cudowna.
A w ogóle fajnie też fajnie to wpływa na postać Zymandiasza, który jest pewny tego, że znowu, wiesz, wyjdzie tak jak ostatnim razem, że wszyscy się zejdą, właśnie, że niego a on, o kur...
To jest jeden mój zgrzyt, bo ja sobie myślę, kurczę, czy do Zymandiasza nie dotarło to, że jasne, zamknął go w więzieniu czy coś, ale jednocześnie wtedy świat się dowie o tym, co zrobił. To nie był jego cel przypadkiem? I tak siedział uwięziony przez ostatnie ileś tam lat, więc co za różnica dla niego w tym momencie. Natomiast wtedy świat by się dowiedział, co zrobił. I to dwa razy.
Ale na to wpływa też jednak to, że przez te 8 lat w więzieniu on chciał być wolny też, nie? Wiesz, że on już dostało do głowy, mówi temu gościowi przy kiosku, nie? Że zaczął wariować przez to, że był uwięziony, nie?
Ale jednak...
nie dziwię, że ale wiesz, to jest konflikt interesów, bo on chce, żeby wszyscy się dowiedzieli, ale z drugiej strony sam poczuł na swojej skórze, wiesz, co znaczy być więźniem, nie? To też jest fajne rozbicie samej postaci, nie? I tego, jak wewnętrznie ma konflikt. Okay,
ja tam bym dorzucił taką, wiesz, powolne załapanie, że okej, to chociaż ludzie się dowiedzą wreszcie, nie? Tak.
Jakieś takie zadowolenie w tym wszystkim. To miałoby sens.
Mogli właśnie mocniej to zarysować, nie? Że jednak będzie znowu więziony, będzie znowu cierpiał, ale jego plan... Wiesz, w końcu, bo wszyscy za nim chodzili i mówili mu, że wiesz, ci, którzy wiedzieli, nie? Że nikt o tym nie wie, nie? Tam szczególnie Lady True, nie? Która, że nikt się o tym nie dowiedział. A wiesz, że w to w nim tkwiło, nie? Że kurczę...
Plus on trochę jednak załapał, że ten cały jego motyw, że to mówi to w pewnym momencie, ten cały jego motyw zbawienia świata... wynikał głównie z egocentryzmu. On to sam swoimi słowami mówi, opisując Lady True, a potem mówi takes one to no one. Więc jakby wydaje mi się, że on na tym etapie zrozumiał trochę dlaczego zrobił to, co zrobił. I też jest tam jakiś taki zgrzyt, ale może Ozymandiasz to jest po prostu postać, która jest pełna sprzeczności sama z siebie, więc może jednak to powinno tak być. Gość, który nie wie, czego chce nigdy, nie? Jak chciał ocalić świat... ale chciał działać cienia, potem nagle odkrył, że jednak chciałby być sławny, więc nagrywa to dziadostwo, żeby Redfordowi powiedzieć, czym się wkopuje, potem chce mieć miejsce, gdzie go wielbią, więc go wysyła tam Manhattan, jak tylko go wysyła, to szybko orientuje się, że wcale nie chce tam być, potem wraca na ziemię, żeby ratować ludzi i to robi, może to jest Ozymandiasz, więc może to pasuje, no po prostu zawsze musi być nieszczęśliwy.
Tak, plus pasuje, bo on jednak sam siebie w jakiś sposób karze za to, co zrobił, wiesz, zabijając swoją córkę, która jest w tej samej sytuacji praktycznie co on, nie? Co też chce przejąć moc, żeby uratować świat, a on spuszcza na nią ten deszcz, teraz już tych malutkich, zamrożonych kalmarów, znowu to robi, nie? I całą tą stację na nią spuszcza, ale wiesz, to jest, ona jest dokładnie w tej samej sytuacji co on, doprowadzona do tej samej sytuacji przez to, że też właśnie ten egocentryzm połączony z tą chęcią zbawienia świata, nie? I ona jest dokładnie Ozymandiaszem się staje w tym momencie, a on się staje tym, który ją pokonuje, nie? Jakby sam siebie pokonał, nie? Kurczę, to fajnie, na tylu poziomach działa, jednak no ten sam...
Kto miałby przyjrzeć Ozymandiasza, jak nie drugi Ozymandiasz?
No dokładnie, bo... dokładnie, tak.
Nie, ale kto by się spodziewał, że te cholerne kałmernice z pierwszego odcinka dalej będą miały znaczenie w finale, nie?
Kurde, ale w ogóle jak go nie uzbroił, to był niesamowity moment, nie? Jak jest zamrożenie, nie?
Tak, troszkę zimniej.
To będą jak wiesz, działko Gatlinga, nie?
No i oczywiście te wszystkie jezusowe sceny ze stygmatami, nie? Co cała akcja.
Ale wiesz, to dziwnie działały te kalmary spadające, zamrożone, bo widzimy, że one tam, kurczę, wiesz, tej Lady True rękę przebiły, rozwalają te samochody, przebijają, ale niektórych ludzi po prostu, wiesz, oni tam się zakrywają rękami, nic, przecież ten Red Scare, nie?
Jak on tam biegł, potem szybko do samochodu wskoczył.
No niby, ale później widać, że on też biegł się, tak. Zakrywał rękami, mówię, czego oni tych Rusków robią?
Te, które go dotknęły, akurat zdążyły się podgrzać w atmosferze.
Tak, przez Ruska się podgrzały, bo on gorąco chłopak.
Gorąco krew. Ale jeżeli pomyślisz o tym z kamarami, to jest jedna rzecz, która jest akurat fajnie działa, aczkolwiek cały czas niewystarczająco satysfakcjonująco z motywem Looking Glassa, że no to jest gość, który de facto przychodzi i po całej swojej traumie pomaga zrzucić kałamarnice, które ratują świat.
No. A z drugiej strony też nie
bierze udział w zrzuceniu kolejnych kałamaric, które zabijają ludzi, jak on to mówi, niszczą wszystko w 5 przecznicach, tak? Wszystkich ludzi na zewnątrz zabijają, ale ratują świat. Może o to chodzi, że zatoczył pełne koło, nie? Od ofiary nadal do sprawcy.
Ale wiesz, i nadal to jest oparte na takich, wiesz, założeniach, które na gminianych nogach są, nie? Że, bo może Lady True, wiesz, jak dostanie tą moc, doprowadzi do upadku świata i coś, ale to wszystko było, wiesz, na morze, nie? I...
Z tym, że nie do końca, bo tutaj jakby jeżeli Ozymandiasz widział w niej siebie, to on sam, myślę, że on w tym momencie
dobra,
sam...
ale to Ozymandiasz, ale reszta osób to, wiesz, wzięła...
Reszta
może,
tak, nie? Ale jakby zwróć uwagę, jakby w tym całym konflikcie jest to fajne, że Ozymandiasz był de facto Bogiem dla tych ludzi tam na Europie, nie? On mówi do niego Macen, był ich Bogiem, on decydował o ich życiu, o ich śmierci, o ich dobrobycie, o wszystkim. I sam po tej nauce mówi, że osoba, która pragnie boskości, nigdy nie powinna jej dostać. Bo to było dokładnie to się stało. On sam pragnął boskości i Manhattan mu ją dał. Z tym, że różnica polega na tym, że on tą boskością się znudził, ale zanim się nią znudził, no to przecież robił tam im straszne rzeczy. Palił ich dla zabawy, mordował ich dla zabawy, robił całą masę dziwnych rzeczy i po prostu widząc w swojej córce odbicie samego siebie, wie dobrze, że ona pewnie prędzej czy później się znudzi, tak jak John się znudził, tak jak każdy
nie,
się
no,
znudził.
Wiesz, ja tu zupełnie rozumiem, co kierowało z Madiaszem w tym momencie.
Ale
wiesz,
że po ludzie, drodze doprowadziłaby do katastrof.
No tak, ja wiem jak on ją widział, bo on patrzył przez pryzmat siebie i tego, co sam robił, nie? Ale no mówię, ci, którzy byli z nim w tym miejscu, właśnie czy to była ta Sea Specter, czy Looking Glass, no to oni, wiesz, musieli to wziąć na morze, nie? Że jak dostanie tą moc, to może, wiesz, zwariuje, może doprowadzić do upadku. To ja i dalej mówimy o gościu, ale wiesz, dalej mówimy o gościu, który największą traumą było to, że kalmar spadł na miasto, nie? I teraz sam widzi, że znowu lecą kalmary, nie?
No. I znowu zabijają. Ale z drugiej strony, wiesz, widzieli całą masę, jak się mówi, weird shit od teleportacji.
Nie, jebać, niech to leci.
Nie, no chodzi o to, że jeżeli opcja jest, ktoś ma dostać moc Manhattana, a jeżeli to zrobimy, to nikt nie dostanie mocy Manhattana. No to myślę, że oni wybrali mniejsze zło.
Nie, no ja to
czaję,
tak, dokładnie. No wiemy, jaki był Manhattan i wiemy, że jednak John był gościem, który nauczył się tego, może nie kontrolować, ale wiemy, że no...
Obojętności się nauczył.
No wiesz, ale on był w jakimś stopniu bezpieczny, nie? Bo...
No chodzi o to, że jakby...
Tak, że ona była nieprzewidywalna, tak.
Każdy z nich widziało w życiu na tyle dużo, że wiedzą, że jeżeli mają ryzykować, to mniejszym ryzykiem jest niedopuszczenie tego, żeby ktokolwiek miał moc, niż danie ją nawet osobie, która może byłaby coś dobrego, ale w tym momencie, jeśli ona nie dostanie tej mocy, no to wtedy, okej, to mamy świat, jaki mieliśmy. Jak ją dostanie i spieprzy, no to tutaj już nie ma drugiego podejścia.
Tak, nie ma ratunku, że drugi z tego nie zrobił. No
więc
tak,
myślę,
tak,
że jakby ich decyzja jest dlatego jednak sensowna.
Poza tym, no nie oszukujmy się, ale Lady True jakby daje od razu, wiesz, wrażenie, jakby kierowała się najlepszymi pobudkami, nie? I ona to nam mówi, więc, wiesz, wyraźnie widać, że to nie jest na pewno osoba, która powinna taką moc posiadać. To jest też swoją drogą ciekawe, nie? Że mieliśmy postać taką jak Dr. Manhattan, który miał tę nieograniczoną moc i w sumie nie robił z nią nic jakby, wiesz, z naszej perspektywy konkretnego. No a tutaj mamy postać, która mówi, że zrobi wszystko, naprawi wszystkie problemy świata i tak dalej, nie? I jakby to też tutaj nie dochodzi. Myślę, że ta równowaga, w której ktoś odpowiedzialny miałby tę moc dostać i by ją wykorzystywał w dobry sposób i tak dalej, no jest na tyle mała, że nie ma co ryzykować, nie? No ale to pytanie w takim razie, co z tą ostatnią sceną w serialu z jajkiem? Kurczę, trochę trafiłem z tymi waffles w ostatnim odcinku.
Czy sporo rzeczy trafiłeś z tym, mówiliśmy, a chyba to Radek, ty mówiłeś w którymś odcinku, że ta statua Ozymandiasza to pewnie sam Ozymandiasz.
No, wszyscy mówiliśmy. To było tak pewne.
Było to takie przejście z twarzy na statuę i domyśliliśmy się, że to on tam spadł na pewno, nie? To spadła ta w zasadzie cała...
Statua i on jest zamrożony w niej, tak, bo nie mógłby spać... Wiecie, bo nie mógłby spać żywy, nie? Bo wtedy państwo Clarkowie by go mieli, nie mogli go zabrać, a statuę już by mogli, więc...
No, a więc kurczę, no to wiecie, to jest siła serialu, nie? Że jednak to było sensowne, jakby można się było tego domyślić.
Tak, to jest dobre.
I nikt nie kombinował, że o, co by tu zrobić, żeby jednak zaskoczyć i wiesz, było jeszcze inaczej.
Wtedy wychodzą głupoty najgorsze.
No, ale w każdym razie z tymi faktycznie jakby jest tutaj zasugerowane, że być może coś tam faktycznie udało mu się przekazać swoją moc w jajkach czy w czymś. No i później był ten motyw oczywiście z basenem w poprzednim odcinku, żeby widziała, jak on sobie chodzi po nim. Myślałem, że to będzie miało większe znaczenie, to tylko takie w sumie małe nawiązanie do tego epilogu. Ale może i dobrze, bo nie
wiem. W tym chodzi tylko o to, żeby robić watchmenowski epilog z niedopowiedzeniem.
Tak.
Co stanie się z dziennikiem? Czy Angela stanie na wodzie?
No, no też te poprzednie, tak jak pokazali, że Manhattan chodzi po wodzie, też było takie, patrzcie, Jezus, nie? Jest Bogiem.
To było takie patologiczne. Ale kurczę, w ogóle też mnie to zaskoczyło. Ja wiem, że to jest epilog właśnie tylko po to, żeby zostawić nam niedopowiedzenie i zostawić właśnie taką ten, żeby to się nie kończyło po prostu w taki standardowy sposób. Ale i tak mnie zaskoczyło, że Angela po prostu tak od razu połknęła to jajko bez w ogóle zastanawiania się. No dobra, zobaczysz, będę chodzić po wodzie.
No, ale to fajnie, to fajnie dopinało akurat ten wątek miłosny, nie? Że wiesz, że on się miał stać częścią jej, ta jego moc, nie? I to tam tkwiło. To fajnie jest powiązane akurat. Że coś zrobił dla niej jeszcze, nie na koniec.
Aczkolwiek w tym momencie jakby jeszcze bardziej nie chciałbym sequela w tym momencie. Jeszcze jakby to... Naprawdę nie chcę oglądać w żadną stronę. Jeżeli zrobisz, że Angela jednak tego nie dostała, to trochę ujmie z tego finału. A jeżeli dostanie, to czy naprawdę chcemy oglądać serial o Angeli, która uczy się swoich mocy Manhattana?
To już naprawdę nie wiem, z czego by mogli składać ten następny serial.
Nie, ja myślę, że jakby mieli robić, wiesz, kontynuację, to myślę, że już by zostawili tę postać w spokoju i ewentualnie byśmy też nie wiedzieli, jakby co się dalej stało z Angelą i czy ma tę moc, czy nie. Może by wrócili do tego wątku gdzieś tam, ale pewnie nie jako, wiecie, przewodni całego ewentualnego drugiego sezonu.
Możesz powiedzieć, że jeżeli jakieś zostały niedopowiedzenia, bo to za dużo powiedziane, ale jakiekolwiek furtki, no to na przykład to, że matka Lady True, czyli ten klon Bian, ona na przykład żyje. No to jest postać, która dużo wie, współdziałała w tym wszystkim, sama ma de facto te wspomnienia, aż do wspomnień tych, które kiedy, że tak powiem, stworzyła Lady True, więc to jest ta postać, która jest to wszystko zamieszana i ona może w jakiś sposób jeszcze coś zrobić, więc to jest ta jedyna postać, w której bym się upatrywał jakiegokolwiek rozognienia konfliktu, bo cała reszta już właściwie jest, nikt tam nie ma powodu, żeby znowu, wiecie, wsadzać kij w mrowisko, poza nią, może.
No, a wiemy, że żyje, więc...
Natomiast no ja też, ja nie wyczekuję ewentualnej kontynuacji w tym momencie, nie? Jak zapowiedzą za jakiś czas, że wrócą w jakiś sposób do Watchmen, no to jeszcze okej, ale na pewno nie chciałbym kontynuowania tej historii. Mam wrażenie, że ona już była na tyle zamknięta. Jakby ta sieć tych wszystkich wątków i tak dalej jest na tyle ciasna, że jakby ktoś miał wyciągać z tego jeszcze jakieś nitki, żeby to prowadzić dalej, myślę, że nie miałoby to żadnego sensu. To znaczy, że właśnie jakby nie masz już tutaj jakby tematów i motywów, które można by pociągnąć dalej, nie? No bo, jeśli chodzi o te napięcia rasowe, no to pozbyli się rasistów w zasadzie. Pozbyto się rasistów, to jest zawsze plus, nie?
Znaczy całą tą sieć rasistowską, podsumowano cały ten wątek i Hooded Justice, wszystko,
no właśnie.
Początku, nie,
no, ale
co się
to był jego cel. To był powód, dla którego on wydał Manhattana, żeby ich zdezintegrować. Przynajmniej wiemy, że Lady True była true to her word, nie?
Wiesz, i to był taki największy, najważniejszy wątek z historii Ameryki, nie? Którego mur nie rozwijał u siebie, nie? A tutaj jednak w jakiś sposób był poruszony i został podsumowany, nie? Nie wiem, co by mogli jeszcze w taki sposób ogarnąć.
Plus wierzę, że jeżeli robiby kolejny sezon, to gdzieś wyciągnęliby tego Night Owla, bo już był tylko on został z tej ekipy. Może by zaczęli wchodzić w jakąś przeszłość Komedianta czy Rorschacha, ale wtedy weszlibyśmy w Before the Watchmen.
Ale to już niepotrzebne. No,
więc może już, może naprawdę zostawcie to.
Ale najciekawszą postacią, z którą coś można jeszcze było zrobić z oryginalnych Watchmen, nie, i coś jeszcze dodać, no to był Dr. Manhattan, nie?
Który Ozymandiasz. Tutaj,
tak, i Ozymandiasz, o których się nie spodziewałem, że wiesz, Ozymandiasz, no wiedzieliśmy od początku, ale nie spodziewałem się, że akurat Manhattana do pewnego momentu serialu, że w taki sposób rozwiną, że tam będą jakieś nawiązania. Pamiętacie, jak mówiliśmy, że go tam jedyne, co pokażą, to gdzieś tam za pleców, czy coś takiego, nie? Że
no właśnie, nie było się przy poprzednim odcinku. Jak ci się generalnie podobało tutaj rozwinięcie postaci Manhattana w serialu?
Dla mnie ten odcinek, nie wiem, czy nie był w ogóle najlepszym z całego sezonu. Ta rozmowa i te przenikanie się płaszczyzn czasowy i to, ile dodali do Manhattana, do tej jego sfery ludzkiej, nie? Że to jak ta miłość i to, co tam w nim kiełkuje, nie? Jak wpływa na postać boską. Nie? To było super rozwinięte, super w ogóle te wszystkie wątki połączone. To jest każdy moment ich rozmowy, który ma jakiś payoff, który ma jakieś podsumowanie, nie? Zresztą tutaj w finał mamy to z jajkiem, nie? Które też było częścią ich rozmowy istotną, nie? I to było tak pięknie zagrane i tak romantyczne w dziwny sposób, nie? Bo wiemy, jakie jest podejście takie zupełnie wycofane Manhattana, nie? A tutaj on był takim naprawdę gościem zaangażowanym w to wszystko, który nawet doprowadził do tego, że pozbył się swojej boskości, nie? Żeby tylko być z kobietą, którą kocha, nie? I strasznie mi się to podobało. I też było w duchu serialu, chociaż widać było, że to niby odskakiwało od tego wszystkiego, co się tam wcześniej działo i niby ten Manhattan tak wchodzi z buta, ale kurczę, jak to się ładnie zazębiło wszystko, no to ja byłem pod wrażeniem, naprawdę. Nie spodziewałem się, że tyle Manhattana dostaniemy w taki sposób, nie? W tej drugiej części sezonu.
To wchodzi też na to pytanie, czy Manhattan sam w pewnym momencie nie wątpił w swoją moralność pod tym względem, że on sam czuł, że może powinien robić więcej, ale nie ufał sobie na tyle, żeby robić więcej.
A wiesz, ale to
więc może mu jakby cała idea była taka, że on właśnie widział Angelę jako być może osobę, która ma szansę być odpowiedzialniejsza z tą mocą niż on. I jakby ten cały motyw dopuszczenia do tego, żeby ona przejęła tą moc, to widzę właśnie jako taki ten dylemat moralny Manhattana, nie? Gościa, który wie, że tak jak Reeves powiedział, no na świecie jest do dupy, a jedyne co się dzieje to facet, który zrzuca cały czas małe kałamarnice na ludzi, żeby to utrzymać i dalej ludzie się mordują i dalej jakby niewiele to robi. Więc hej, może mógłbym coś poprawić, może mógłbym zażegnać głód na świecie, może mógłbym coś z tym zrobić, ale znowu jestem gościem, który jest już tak odsunięty od ludzkości, od człowieczeństwa i na dobrą sprawę, co jest ważne, jak popatrzycie na historię Manhattana, on tak naprawdę nigdy nie był mocno częścią tego społeczeństwa. Angela jest kobietą, która miała trudne dzieciństwo, konkretne, ma teraz dzieci, na których jej zależy i tak dalej. No to jest osoba, która można powiedzieć w pełni żyje. John nie do końca, to był ten gość, który uciekł z ojcem z kraju, a potem ojciec mu kazał zegarki składać, potem był introwertycznym naukowcem, który miał tam z inną panią naukowiec się dogadali i on wszedł do komory i stał się Manhattanem, nie?
Tak, bo wiesz, bo to jest typ, który nie poznał życia tak naprawdę i tego, jak ono działa przed tym, jak dostał tą moc, nie?
Dokładnie.
I to było cały czas właśnie to rozbicie, było widać. Szczególnie jest cudowny ten moment, który jest poruszony w serialu, gdy tłumaczy się z tego, że pytają go, to chyba... Chyba Angela go pytała o to, nie? O ten Wietnam. Ktoś go pytał o ten Wietnam, nie? Że wtedy akurat zadziałał, nie? I czemu to zrobiłeś? No on mówi, że ludzie tego chcieli, nie? Rząd tego chciał, wyżsi tego chcieli i to się wydawało dobre, nie? Że to, co ma zrobić, nie? Bo wszyscy tego chcą, nie? Zrobił to i się okazało, że to jest moralnie, wiesz, jest rozbity przez to, no bo to nie było takie dobre, jak mu się wydawało. I to była jego ostatnia akcja, którą zrobił w ten sposób, nie? Że zrobił to, czego ludzie chcieli i też w jaki sposób patrzył na inne rzeczy, że wiesz, że głód na świecie, że mógłby to zrobić, ale to też by miało jakieś swoje konsekwencje, też by się mogło odbić na kimś, nie? I widać było, że on był cały czas przez tą akcję w Wietnamie, gdzie się zgodził pomóc prezydentowi i państwu, nie? Jak on był przez to rozbity, co też jest powiązane z tym właśnie jego wychowaniem i z tym, jak on był nieprzystosowany do tego, żeby otrzymać taką moc, nie? Że to był człowiek, który nie wiedział, jak świat jeszcze działa dokładnie, nie? Nie był jakoś rozwinięty przez ludzi innych, nie? Bo on był właśnie zawsze był wycofany, introwertyczny. Nagle dostaje tą moc i jedna decyzja, którą podejmuje właśnie z tym Wietnamem, nie? Odbija się na jego całym życiu i on się wtedy wycofuje zupełnie. No wtedy na Marsa leci, no, nawet jeszcze dalej.
Nie, nie podejmuje nawet sam, tylko bardziej zgadza się z opinią większości. To znowu
tak,
jest
to
coś takiego, że on sam z siebie nie jest w stanie dokonać takiego wyboru. Zresztą jest ten, a kiedy jest oczywisty wybór, który mu komedian wytyka, czyli kiedy komedian strzela do tej kobiety w Wietnamie i mu mówi, mogłeś mi broń zmienić w, nie wiem, w kwiatki, zrobić tutaj co chcesz, a tego nie robisz, no to jeszcze bardziej pokazuje, jak niezdolny do podejmowania decyzji jest
Manhattan.
Do podejmowania
własnej decyzji, tak.
Tak, no wiele widać. Ty chętniej jakby był gotów to porzucić, nie? Dla
tak,
życia.
Tak, tak. I to było piękne w tej ostatniej scenie, jak on mówi do Angeli, nie? Że on wie, że zginie i jest na to gotowy, nie? I
to był jego
pierwszy raz.
To była jego decyzja, nie?
I te 10 lat to był pierwszy raz, kiedy mógł pożyć. To był pierwszy raz, kiedy on faktycznie zaznał idei życia jakiejkolwiek. Nie, wbrew pozorom życie Johna było tym.
Tak, coś się nie miał. Plus to było niesamowite, jak on się do tego przygotował, że on wie, że umrze, to była jego decyzja. On nie chciał, żeby go ktoś ratował, nie? Bo w końcu mógł podjąć jakąś decyzję.
Tak.
W ogóle to całe przygotowanie, wiesz, jak poszedł do Reevesa, nie, jak przygotował to wszystko od tylu lat, nie, że ten plan był taki na taką szeroką skalę zakrojony, nie, i w końcu zyskał coś naprawdę dla siebie, co sobie sam przygotował, na co miał wpływ w końcu,
tak,
nie.
Tak, i to, no wiadomo, że mógł to zmienić, wiadomo, że mógł w 5 sekund zmienić to i nie doprowadzić do tego, żeby stracić tę moc, skoro sobie inne rzeczy przygotował. Ale wtedy dalej stałby w miejscu i dalej byłby tą istotą, którą jest, a on chciał mieć kontrolę.
Tak, tak powiem, to jest niesamowite przewodni, nie? Że to zresztą też już było u Mura, nie? To jest podstawą Mura, nie? Że to jest Bóg, który nie ma, praktycznie nie może podejmować decyzji, nie ma wpływu na swoją egzystencję, chociaż może zrobić wszystko, nie? To tak naprawdę nie robi ostatecznie nic.
Wiesz, może o to chodziło w tym powiedzeniu, że po prostu widzi sznurki, a wiesz, że jest tak samo marionetką jak cała reszta, to tak. Po prostu widzi sznurki. Może, wiesz, nie chodziło o to, że jakby nie może wpływać na wydarzenia, może po prostu nie chce, bo się boi, albo że nie czuje, żeby, wiesz, był kompetentny do tego.
No dokładnie. To jest ten gość, który nie ma wystarczającego przystosowania. Właśnie to jest ten motyw jakby Supermana, to który też jest tutaj przypomniany, że nie możesz, i jest to powiedziane w sumie motywem z maską, że nie możesz ratować ludzkości, oddalając się od tej ludzkości, że musisz być jej częścią. I zakładanie maski jakby, tak jak tutaj mówi Reeves właśnie do Angeli, mówi, że kiedy zakładasz maskę, no to de facto dalej czujesz ten gniew, strach i tak dalej, a żeby naprawdę być człowiekiem, żeby naprawdę no, leczyć ludzkość, to musi być ten oddech. I jakby cała idea się na to składa, ja że myślisz... nie mo... I o to chodzi właśnie w historii Supermana zawsze, że on dlaczego cały czas nie ratuje ludzi, kiedy mógłby? Dlatego, że jeżeli straciłby to powiązanie z ludzkością, to tak naprawdę w końcu doszedłby do miejsca kompletnej apatii, bo nie widziałby tego
tak,
i potrzeby.
I by się dokładnie by się wycofał tak, jak to zrobił tak. John, nie?
John.
Żeby już nie wytrzymał. I w ogóle też jest pięknie pokazane to, jak istotni w historii Supermana są Kentowie i to, że przystosowanie moralne, wiesz, te nauki, nie? Że tu mamy gościa, który nie miał tego, nie? Przecież całe życie go tam gdzieś rzucało, nie? Był cały czas się wycofywał. Nie miał tego przygotowania, tego, żeby wiedzieć, co jest dobrem, co jest złem, jak reagować. No i wiemy, w jakich miejscach skończyli i doktor Manhattan,
no,
i tak Superman,
samo,
nie?
No, no, tak samo może Zobandiasza, nie? Który może nie ma takiej potęgi fizycznej jak Manhattan, ale jest też jednocześnie najinteligentniejszym człowiekiem na świecie i tak dalej. Jednocześnie nie miał moralności, nie miał tego, znowu, powiązania takiego na ludzkim poziomie z resztą społeczeństwa. No i też jakby nie nadawał się do tego, żeby jakby jego decyzje nie byłyby podejmowane nigdy, wiecie, z empatią i tak dalej. Nie?
No i Hooded Justice, który jest tym tutaj prototypowym superbohaterem, który starał się to nawiązanie znaleźć, ale ono go rozczarowało, on się jeszcze bardziej się odciął, za każdym razem, kiedy próbował znaleźć nawiązanie, czy ze swoją żoną, czy z kapitanem Metropolisem, czy oczywiście z kumplami z pracy, to za każdym razem napotykał się na ścianę i ostatecznie też nie był dobrym bohaterem. Też nie był...
No tak, zresztą no, u niego jednak te słabe bohaterstwo wynikało głównie z, no, wiecie, żalu i
złości.
Złości, nie? To co innego niż u Supermana, gdzie jednak tego, to są ostatnie cechy, które byś powiązał
z tą postacią. I znowu o to chodzi właśnie, znowu z tą maską, że to nie jest powód, dla którego możesz być superbohaterem, tego typu rzeczy. Jakby, żeby być superbohaterem, żeby być faktycznie, to musi to wynikać z tych dobrych cech, powiedzmy, a nie z chęci zemsty czy coś takiego. No tutaj oczywiście dopierdalają mocno Batmanowi w tej historii, jakby nie patrzeć, kiedy mówi, że pod maską nie możesz leczyć rany. No sorry, Batman.
To jest piękne dopierdalanie tym maską. Zresztą mamy Manhattana, który zakłada maskę w którymś momencie, nie? I musi ją zdjąć, no, wiesz, przed to, nie? To jest piękne.
Nie, no to są te wszystkie nawiązania do Supermana w czasie całego serialu.
Czyli podsumowanie: Watchmen, Superman fajny, Batman chujowy. Dziękujemy, do widzenia.
Znaczy nie, no wiesz, no jakby serial też jednocześnie, mówiąc to kompletnie serio, jakby też przygląda się dosyć jakby, może nie troską, ale no, z uwagą też tym właśnie bohaterom, którzy te maski zakładają i dlaczego je zakładają, nie? To też jest, myślę, interesujące. No ten motyw przy okazji Lori też jest tam rozpracowywany, nie? Dlaczego ona na przykład była super bohaterką i dlaczego generalnie tutaj ludzie zakładają te maski? Właśnie po to, żeby się no, uchronić przed samym sobą, odizolować, nie? No, ale to jakby w przypadku Batmana i masy innych bohaterów, którzy te maski noszą, jak najbardziej ma to sens, nie? Jakby to...
Ale jak powiedział ten, no sorry, ale w ten sposób jakby uleczenia i zadośćuczynienia za krzywdy nie znajdziesz.
No ale to
on
jest,
nie mógł tego znaleźć.
Tak, tylko, że to jest motyw przewodni też w Batmanie, nie? Jakby to nie jest postać, która kiedykolwiek zazna właśnie jakiegoś, wiesz, spokoju ducha, nic takiego. No, to jest część tej postaci, nie? Więc
Batman ma tego
spójne jest jak najbardziej
to
też.
Nie, to nie jest tak, że na przykład Batman nie wie o tym. Batman ma świadomość tego, wiesz, gdzie siedzi, w jakim jest miejscu i ile dobrego robi, wiesz, ile dobrego robi ta maska, ale też ile złego dla niego, nie? Że on nigdy nie znajdzie tego swojego człowieczeństwa, bo stworzył sobie dwie oddzielne persony, nie? I jest tą maską bardziej niż człowiekiem, nie? Że człowiek jest tam, to się powtarza cały czas w historiach z Batmanem, nie? Że Bruce Wayne jest tą maską, nie? A on jest tym Batmanem naprawdę. No i to jest dobre, bo to jednak musi stać w tym, powinien być tym drugą stroną tego medalu, nie? Drugą stroną monety, nie? Do Supermana, znaczy, który jest zupełnie innym typem
tak,
postaci, nie?
Bo jakby jednocześnie jakby w tym serialu nie chodzi o samą krytykę zamaskowanych bohaterów, tylko o powód, dla którego ta maska zostaje założona, jakby. Bo jest jakby co innego, kiedy maska jest założona z potrzeby pomocy, i tutaj może Angela, może ktoś inny, a co innego, kiedy maska jest nałożona z potrzeby zemsty, czy za jakiegoś znalezienia zadośćuczynienia, nie? To jest jakby główny motyw.
Tak, bo wszyscy zakładają te maski, nie jednak, nawet nie tyle, żeby ukryć tożsamość, nie tylko przez jakąś traumę, przez coś właśnie w tym stylu, nie? Tak jak mamy Looking Glassa, nie? Który ukrywa się pod tą maską przez te wszystkie swoje traumy, których tam, wiesz, nabrał przez lata. Głównie po to, że ona jest zrobiona z tego materiału, który ma go tam, wiesz, chronić przed wpływem innego wymiaru, nie? A nie, żeby tylko twarz ukryć. To jest dobrym punktem, wiesz, wyjścia, że może ją nosić od tak, wiesz, w pracy czy coś takiego, nie? Ale no, to nie było tym głównym powodem.
No, dlatego policjanci, którzy noszą maski, to nigdy nie będą dobrzy policjanci, nie? Więc,
nie zaufasz im nigdy.
No, nie zaufasz im, nie? No, ale to ten problem też się rozwiązał, by się okazało, czemu obie strony nosiły maski. Nie, no właśnie, kurczę, no to jest, myślę, ogólnie dobre podsumowanie tego serialu, że no on jest masą takich... Ja będę, myślę, z perspektywy czasu patrzę na ten serial właśnie jako taki zbiór wielu naprawdę świetnie zarysowanych konceptów, nie? Wielu fajnych myśli przewodnich, z których każda coś wnosi i do motywu superbohatera, i ogólnie do drogi tych bohaterów, których poznaliśmy. To sama, jakby ta główna intryga, która, no, zgodzimy się, że ten finał troszkę, jakby podsumowując ją, no, pokazał, że ona nie jest wcale aż tak skomplikowana, jak nam się wydawało. Raczej służy po prostu jako podstawa, żeby te wszystkie wątki, motywy eksplorować. Więc no...
Nie było tych dwóch niebieskich typów napierdalających się.
No trudno, no. No trudno.
Radek sugerował, ale...
Było blisko.
No nic.
No nie, w zasadzie nie było.
Może żadnym... innym razem.
Nikt nie został drugim niebieskim typem.
I jeszcze trzeba przyznać, że serial wygrywa na innym poziomie jeszcze z filmem Snydera, bo pokazał więcej Donga, doktora Manhattana, niż film. Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że tam już pokazali tyle, ile wystarczy, a tutaj nie. Zrobili takie zbliżenie, że nie. Tutaj też wygrywamy. Na tym poziomie też. Nasz Manhattan jest lepszym Manhattanem.
Jest większy Manhattan.
Mówisz, że nikt nie został na końcu niebieskim typem. No, może została niebieska typiara, nie?
No tak, ale nawet nie zobaczyliśmy tego, nie? Jakby, no nie. Widać, że tutaj bardzo unikali tego, żeby kolejną osobę pomalować na niebiesko. No, tak było, nie? W sumie było parę osób, które aspirowały do tego i w sumie żadna ostatecznie się tym Manhattanem, przynajmniej na naszych oczach, nie stała. I dobrze w sumie. Nie wiem, jakby Lady True wyglądała w takim wydaniu.
Jeszcze na końcu warto powiedzieć o tym wątku, kiedy już się właściwie cały odcinek kończy i kiedy Angela wprowadza swoje dzieci do tego tajnego miejsca i ten jej syn adoptowany zauważa jej kostium. Mhm. I to też, wydaje mi się, wiąże się z tym, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli takim odsłonięciem się tak naprawdę, że dopiero w tym momencie może w pełni zająć się tym dzieckiem, w tym momencie, bo on też miał swoje traumy, bo w pierwszym odcinku pokazano, jak on tam się bije w szkole i tak dalej.
No i jest to ofiarą przecież tej Białej Nocy, nie?
Więc... To oczywiście, ale jakby jest dalej, nie potrafi tego do końca leczyć i Angela stara się, ale dalej jakby trzyma go na dystans. I wydaje mi się, że ten moment jest też ważny, bo jak on na to patrzy, to Angela też widzi, że on na to patrzy, ale nie jakoś nie widzimy w jej oczach ani w jego jakichś wyrzutów w sumie, czy coś takiego, tylko bardziej jakąś taką akceptację i wzajemne tak. Zrozumienie, nie?
Które no jest, jak to było kluczowe. Zagrane pięknie.
W ogóle tam nie było prostu... słów, a wszystko, tak, rozumiesz wszystkie emocje,
to
było,
ale wszystko tak, zrozumienie, zachwyt, nie, w tych oczach, kurczę, to
tak, pięknie. Tak, i nawet podziw pewnego rodzaju, ale kurczę, wiemy, ogóle... że on się cieszy, że odkrył to, ale jednak...
Ale to było w ogóle jak pierwsze wejście, wiesz, któregoś z Robinów do jaskini Batmana, ale było tak trochę, nie, że od razu te wszystkie zabawki, te wszystkie gadżety widzę na ścianach i ten moment, kiedy ten kostium jest, wiesz, w tym miejscu wystawiony, jak to zawsze Batman ma, nie?
No ogólnie cały też motyw tego pojednania, ona się pojednała ze swoim dziadkiem ewidentnie, nie? Ten motyw, w którym go zaprosiła do siebie i znalazła wreszcie tą rodzinę, której cały czas szukała, więc jakby ten motyw od jej strony został wszystko fajnie domknięte w ten taki najpełniejszy sposób związany z jej przeszłością, z jego przeszłością, z przeszłością tych dzieci.
On coś dostał, wiesz, w końcu po tych latach cierpi.
I ona i tak tego, samo, bo każdy działo, z nich tak, jakby szukało tego
tak, miejsca. To było dobrze, dodali tą scenę jednak, że ten Manhattan u niego był, nie? I że to było częścią większego planu, nie? Że to było wszystko tak dopięte, bo to też wytłumaczyło dobrze całe te działania Reevesa i to jak właśnie jak się martwił o swoją wnuczkę, nie? I to było...
Tak, i też widzisz, że on jakby na początku widzimy, że oni coś knują z Lady True, ale potem jak ona wychodzi i to on nie żyje, tak, przykro mi, a ona też. No to mi nie przykro. Wiedziałeś, że on widział to jako coś, co Manhattan mu powiedział, żeby to zrobił dla jej dobra, niż coś, co on faktycznie miał jakiś tam większą potrzebę knucia. Tak.
No, to jeszcze właśnie ostatnia rzecz. Kurczę, jak ten serial jest ogólnie dobrze zagrany. Myślę, że większość mimo wszystko tutaj postaci, które widzimy, większość aktorów naprawdę daje radę, nie? No, Jeremy Irons jako Ozymandias to jest po prostu tak perfekcyjny casting, że bardziej się nie da.
Nie dało się, nie. Absolutnie.
Znakomity jest po prostu, no ale też mówię, Reggie Dunking myślę, że naprawdę daje radę, szczególnie w tej ostatniej scenie, jak tylko patrzy się z tym Topherem, tak? Patrzą się na siebie, kurczę, to tam jest, tak jak wspomnieliście, jest na tyle emocji w ogóle tylko w samym spojrzeniu, nie? Mega, naprawdę.
Ale wszyscy, Manhattan jest fantastyczny, nowy jest. Lori jest genialna, ja Looking Glass jest fantastyczny.
Lady True też była dobra w Lady tej swojej, wiesz, większym pogłębianiu się w tej patologii, nie?
Nawet ci właśnie Adam i Ewa, nie? Ci też to było tak wiarygodne, ci ludzie tacy bestseller.
Ale kurczę, to jest HBO jednak, nie? Ten serial technicznie wygląda znakomicie, zdjęcia, kurczę, te odcinki, które były właśnie stylizowane tam na te stare filmy, czy te inne, które były tymi miniaturami takimi, które działały na swoich własnych zasadach, były kapitalne. Muzyka, wiesz, ten Reznora i Rosa jest tak dobra. Kurczę, muzyki będę słuchał jeszcze długo, długo po serialu, nie? Bo tam wszystkie kawałki, jak w ogóle tutaj zakończenie, nie? I ten kawałek jest, o matko, jest tak dobre. Jak Beatlesami kończą, wiesz, Strażników, no tego się nie spodziewałem.
W kolorze chyba, nie? Ktoś...
Tak, tak, tak.
Nie wiem, kto to wykonywał.
Happiness.
No dobra, słuchajcie, to na tym chyba będziemy kończyć powolutku. No, to była dosyć ciekawa jazda przez te odcinki. Jestem ciekaw, czy oglądają nas jakieś osoby, które zaczęły to oglądać ten serial jakoś w trakcie. Dosiadły się, powiedzmy, w trakcie tutaj naszych omówień albo w trakcie tego, jak słyszały, że ten serial jest dobry. Dajcie znać, bo jestem ciekaw, na ilu znajdzie się widzów, którzy po prostu, wiecie, wsiedli do tego pociągu po drodze, bo usłyszeli,
ja
że warto.
Ja też mam pytanie. Ile osób, które kompletnie nie zna komiksu i nawet w trakcie oglądania dalej się nie interesowały komiksem, dalej nie stwierdziły, że zajrzą w trakcie. Chciałem wiedzieć przede wszystkim, jak wypadł finał i czy też dla was wszystko jest absolutnie zrozumiałe. Od głównego wątku do dziwnego łapania kuli, nie? Znaczy teraz jak już nas słyszeliście, to pewnie wiecie, z czego to wynika, ale może jak oglądaliście, nie wiedzieliście, o co tutaj chodzi. Bo mnie właśnie bardzo ciekawi spojrzenie przede wszystkim ludzi, którzy w żadnym momencie, ani na początku, ani w trakcie serialu nie zetknęli się z komiksem. Bo tak, jeżeli dla tych osób ten serial działa, to jest jego największy sprawdzian, wydaje mi się.
Tak, bo to jest niesamowite, bo my się zupełnie nie możemy postawić na miejscu osoby, wiesz, która w ogóle nie ma tej podbudówki. Mamy już taką podbudówkę, czytając, więc komiks, czytając te artykuły, które były dodawane do komiksu.
Ten komiks wyszedł w latach 80. do dzisiaj, to był przeanalizowany na wszystkie
jest
strony.
Na wszystkie możliwe sposoby.
Później mówimy, film doszedł do tego, te before'y, after'y, wiesz, wszystkie rzeczy. Czy tak?
Przeczytaj się ten Doomsday Clock, bo jeszcze nie. Już się skończył, ja chyba, nie? Już wyszedł. Wyszedł na scenie, zeszedł?
Ja rzuciłem go w połowie.
Ja przeczytałem, teraz będę miał porównanie.
No, ale mówię, mamy taką właśnie nadbudówkę z tymi wszystkimi analizami, z tymi, wiesz, dodatkami i z tym wszystkim, co też sam mur, ale później też ludzie po nim, którzy dodawali do tego, to że nie możemy na to spojrzeć zupełnie tak jak. Taką, wiesz, coś oddzielnego, nie? I też mnie bardzo ciekawi opinia ludzi, którzy zupełnie nie wiedzieli nic o Watchmenach, albo znali ich tylko z filmu, nie? To też jest takie pobieżne spojrzenie. Jestem
ciekawy. Ja nie wiem, spojrzeć w ogóle, dlatego że mówię, to jest według mnie najlepszy sprawdzian serialu, czy a on powinien stać na własnych nogach. Jasne, fajnie, jak znajomość, to jak zawsze mówimy, jak znajomość materiału źródłowego, choć to nie jest adaptacja, ale kontynuacja, ale wiadomo, o co chodzi, jeżeli ona rozbudowuje ci spojrzenie, ale powinien się sam bronić. Jakby najgorsza rzecz, jaką możesz powiedzieć, to jak Zack Snyder, chcesz wiedzieć, o co w tym chodzi? Przeczytaj komiks i będziesz dokładnie wiedział, o co mi chodziło w tej scenie. Proszę, nie róbmy nigdy więcej tak seriali ani filmów.
Bo też nie robisz serialu za taką kasę, z takimi aktorami, tylko dla ludzi, którzy, wiesz, są fanami komiksu.
Ja zakładam, że jednak z tych 7 milionów ludzi, którzy oglądają ten serial co tydzień, no to nie wszyscy przeczytali komiks.
No nie, i właśnie dlatego bardzo chcę posłuchać ich.
A jednak oglądają. Znaczy, wiesz co, mam wrażenie, że z tymi rzeczami, o których wspomniałeś, które ja w sumie właśnie nawet nie zwróciłem uwagi przez to, że mi się wydało oczywiste, że on złapie kulę. Ale właśnie, na przykład z tą kulą.
Ale też dlatego, że
tak,
wiesz,
że on łapie kulę.
Tak, tak, tylko ja mam wrażenie, że ten serial jakby jest na tyle dziwny, że ktoś, kto nie kojarzy tego motywu, zobaczy, jak Ozymandias łapie kulę i stwierdzi, no tak, oczywiście, nie? I, no, czemu nie?
Robi dziwniejsze rzeczy w tym serialu.
Tak właśnie.
Ale to jednak według mnie wzięło się znikąd w tym momencie.
Ja bym się tutaj nie zdziwił na tym momencie, jakby w zęby złapał. Na serio.
Już dopracował to przez lata. Przez lata dopracował i rozgryzł.
Mam mięsień języka miałem wyćwiczony i tak złapałem.
Znaczy nie, zgadzam się z tym zarzutem tutaj. Natomiast no właśnie no, z mojej perspektywy to było tak oczywiste po prostu. No, w zasadzie, że to był ten taki jasny sygnał, że okej, jednak nie jest, wiecie, z nim aż tak źle, nie? Dalej jest tutaj sobą. Ale no właśnie, no to słuchajcie, dajcie nam znać koniecznie w komentarzach, jak odebraliście w takim razie ten finał, jeśli nie czytaliście komiksu, no ale myślę, że spośród naszej publiki dużo osób nie czytało komiksu, pewnie nie.
No.
To popytajcie znajomych na przykład. O. No dobra, słuchajcie, i dajcie nam znać, jak ogólnie finał i poza tym też jak serial, jako wiecie, całość, bo no, z tego co widzę, oczywiście odbiór jest dosyć pozytywny, ale może znajdą się osoby, którym się nie podobało na przykład, jak te motywy są eksplorowane czy coś. No, jeśli czytaliście to zwykle, to dajcie znać, czy warto.
Nie, było super i jestem bardzo ciekawy, jak wrócimy kiedyś tam do tego serialu, bo to będzie na pewno ciekawe przeżycie, nie? A teraz lecimy na Wiedźmina.
Nie jest to perfekcyjny finał, Ale przynajmniej, satysfakcjonujący, czego tak, nie można powiedzieć o bardzo wielu innych.
No, że Lindelof dostaje się przecież na tym poziomie przede wszystkim, że podomykał wątki wszystkie, tak. Że to nie był ten Lindelof, tylko ten Lindelof. ten leftoversowy Lindelof, a nie losowy Lindelof.
Ja jestem pewien, że po prostu im dalej, tym nie będziemy pamiętać o tym, że o, finał nie był aż tak, wiecie, nie dostarczy tak, jakbyśmy chcieli. Będziemy pamiętać raczej te wszystkie rzeczy, które faktycznie się udały, bo tych, które się udały naprawdę, no, zajebiście. I tutaj czapki z głów.
Plus, odcinki, do których sobie możesz tak wrócić bez nawet zapoznawania się z całym serialem. Nie możesz sobie tego Origin Who Did Justice, który jest zajebistą miniaturą po prostu.
No dobra, słuchajcie, to póki co nie mamy chyba, że w planach omawiania żadnego serialu w najbliższym czasie odcinek po odcinku, jak już Mandalorian się skończy. Podejrzewam, że na pewno te rzeczy, które tam w przyszłości, w przyszłym roku będą na Disney Plus wychodzić, będziemy sobie omawiać. A poza tym, no to nie wiem, zobaczymy. Może coś się pojawi, o czym nie wiemy jeszcze, nie? Co będzie tutaj
Netflix
warte.
Poszedł po rozum do głowy.
Jakby Netflix poszedł po rozum do głowy, no to chętnie, ale no cóż, może kiedyś, może zmądrzeją. No ale słuchajcie, jeśli będzie jakiś serial, który warto będzie omawiać, będzie wychodził tydzień po tygodniu, to pewnie do tej formy wrócimy, bo fajnie było w sumie. No i pozdrawiam oczywiście wszystkie osoby, które tutaj razem z nami oglądały ten serial i co tydzień dopytywały, gdzie jest odcinek Watchmen, gdzie jest Watchmen tutaj, co z tego, że zrzucacie materiały, które ludzie faktycznie oglądają w większej liczbie, gdzie jest Watchmen. Doceniamy, ale naprawdę, tak, fajnie, że było grono takie stałe osób, które oglądały.
Tak, było całkiem, spodziewałem się, że będzie mniejsza jednego oglądalność, bo to jest bardzo hermetyczny serial, nawet no jak wiesz, na tą reklamę, no to tu jestem
tak,
zaskoczony.
To może warto powiedzieć na końcu, że jakby nasze omówienia Watchmen to są jeden z gorzej oglądanych materiałów na tych kanałach.
Nie szkodzi.
Ale nam się
ale
super
nam się
nagrywa.
Po prostu fajnie to omawiało, nie? To jest to, że oglądamy tego Mandaloriana na przykład i już narzekamy tak trochę na strukturę od jakiegoś czasu, ale Mandalorian się zawsze będzie, chcecie posłuchać o Mandalorianie. Watchmen, no, niekoniecznie, ale to czasami to jest jeden z tych materiałów, które czasami będą powstawać, kiedy robimy go dla siebie, a nie dla was.
No dobra, słuchajcie, to będziemy się w takim razie żegnać. Dzięki wielkie za tę podróż całą. No i zapraszam oczywiście do kolejnych materiałów. O właśnie, to teraz jest dobra okazja. Wiemy, że następny odcinek Mandaloriana wychodzi w środę, ale omówienie wrzucimy i tak standardowo w sobotę. Szczególnie, że w środę Star Wars premieruje, więc będziemy naprawdę mieli co oglądać. No, więc będziemy musieli to jakoś pogodzić ze sobą. W każdym razie w sobotę myślę, że się możecie spodziewać odcinka Mandaloriana. No, a wcześniej pewnie o Star Warsach sobie pogadamy. To był z nami Oskar Rogowski. Radek Pisula, kurczę, zapomniałem przez chwilę.
Kurde. Szybko, na chwilę wyjechałem, na chwilę na Podlasie wyjechałem i już o mnie zapomniałeś.
Bo nie było ci odcinek, kurczę, już się odzwyczaiłem. I ja
Podlasie
się
to miejsce, gdzie się zapomina o ludziach.
Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć.